Audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Mikołaj Skurecki, pozdrawiam z Mainz. Na naszym ostatnim spotkaniu rozważaliśmy myśli Benedykta XVI na temat Eucharystii. Podparliśmy się dokumentem Sacramentum Caritatis, adhortacją, która została wydana po synodzie na temat Eucharystii w 2006 roku. Drodzy, poprzednio bardziej była to część taka teoretyczna, teologiczna, skąd się wzięła Eucharystia, źródło Pascha Chrystusa, krzyż, zmartwychwstanie. Dzisiaj skupimy się na bardziej takich praktycznych rzeczach. Częstokroć można usłyszeć z ust czy to wiernych, czy może bardziej trochę niektórych obojętnych ludzi, że Eucharystia jest nudna, przedługawa, nic się w niej w sumie nie dzieje, ciągle to samo, taki rytualizm. W sumie to na mnie nie działa, już nie sprawia wrażenia. Mam nadzieję, że dzięki tym myślom, które tutaj podsuwa nam Benedykt XVI w tym dokumencie i razem z nim wszyscy biskupi świata, nieco inaczej zrozumiemy, czym ona jest, o co w niej chodzi. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, bo w tej drugiej części zatytułowanej Eucharystia jest tajemnicą celebrowaną. Chodzi o autentyzm, o taką szczerość. To jest najbardziej szczery, autentyczny gest Jezusa, który wykonuje tutaj wobec Ojca na ziemi. Więc nie jest to teatr, nie jest to jakieś show, nie jest to jakieś wydarzenie, które ma na celu sprawienie na nas najpierw wrażenia, które prędzej czy później umyka, było, nie ma. To nie są jakieś fajerwerki. Tu chodzi najpierw o spotkanie z Chrystusem i wraz z Nim spotkanie z Ojcem. Co nam mówi Benedykt XVI, emerytowany papież? Eucharystię należy przeżywać jako tajemnicę wiary autentycznie celebrowaną, w pełnej świadomości, że zmysł wiary w Kościele pozostaje w ścisłym związku z czynnością liturgiczną. I dalej, akcja liturgiczna nigdy nie może być rozważana powierzchownie, w oderwaniu od tajemnicy wiary. Bardzo lubi Benedykt XVI takie słowo, jak że to jest wydarzenie. Cała ta wydarzeniowość. Więc mam nadzieję, że już troszeczkę odeszliśmy od tego słowa nuda. Tam się dzieją najświętsze i najważniejsze tak naprawdę dla nas rzeczy. I nie tylko tam, na ołtarzu, ale także i na ołtarzu naszego serca. Podam może taką, jak diagnozuję, jaką można na podstawie tego dokumentu zdiagnozować, dlaczego jest dzisiaj tak czasem ospale traktowana Eucharystia. Bo dzisiaj za niego zmysł piękna. Dzisiaj w świecie rządzi kicz, płytkość, minimalizm, przeciętność, potem tylko ciągłe stresy, wszystko szybko, prędko, na zasadzie automatyzmu. Eucharystia jest dokładnie tego przeciwieństwem. I dlatego najpierw w tym dokumencie, w numerze 35, zatytułowanym Piękno i liturgia, Benedykt XVI ogromnie wyczula na kwestię piękna w tej celebracji eucharystycznej. Związek pomiędzy tajemnicą, w którą się wierzy, i tajemnicą, którą się celebruje, wyraża w sposób szczególny w teologicznej i liturgicznej wartość piękna. Liturgia i objawienie chrześcijańskie ma wewnętrzny i ścisły związek z pięknem, jest blaskiem prawdy. W liturgii jaśnieje tajemnica paschalna, poprzez którą sam Chrystus nas pociąga ku sobie i wzywa nas do komunii. Bóg pozwala się dostrzec w stworzeniu, w pięknie i harmonii kosmosu. Eucharystia ma nas fascynować i porwać, oderwać od nas samych i pociągnąć ku prawdziwemu powołaniu, ku miłości. Jezus Chrystus ukazuje nam, jak prawda miłości potrafi przemienić ciemną tajemnicę śmierci w jasne światło zmartwychwstania. Tutaj blask chwały Bożej przekracza wszelkie istniejące w świecie piękno. Prawdziwym pięknem jest miłość Boga, która definitywnie objawiła się w tajemnicy paschalnej. Piękno nie jest tylko czynnikiem dekoracyjnym liturgii, ale jest ono elementem konstytutywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i Jego objawienia. Znowu może powracamy trochę do teoretycznych rzeczy, ale żeby to było bardziej praktycznie. Nasz strój i to wszystko, co jest w kościele, obrazy, jego kształt, obrzędy, szat liturgiczne, tworzące razem jedną wielką harmonię, mają wyrażać odwieczne piękno Pana Boga. I dlatego, tu choćby jeden taki z punktów, nieco dziwnie jest, kiedy można zobaczyć dużą ilość banerów w kościele. Ja rozumiem, że jest może jedno, drugie, które akurat aktualnie odsyła nas do panującego roku wiary, czy tego, co się dzieje w kościele, ale można też zobaczyć pewien przesadyzm. Też jest dziwne, jeżeli są obrazy na ścianach, czy Droga Krzyżowa wydrukowana. Żyjemy w świecie ogromnej konsumpcji, takiej masówki, jeśli to się mówi tak prozaicznie. Coś tu jest nie tak. Pan Bóg nie tworzył nas na zasadzie masówki. Tworzył nas każdego indywidualnie. I tak samo liturgia jest wydarzeniem jednorazowym, niepowtarzalnym, niezwykłym. Wewnętrzne piękno liturgii ma swój właściwy podmiot jako Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego, który włącza Kościół w swoje działanie. I tu jest kolejny punkt bardzo ważny. Podmiotem liturgii jest Chrystus. Są dwie skrajności. Może najpierw powiem o tej pierwszej, która czasem występuje tutaj w Niemczech. Skąd też się to wzięło? Wydaje się, że podmiotem liturgii jest tylko i wyłącznie lud Boży. On się gromadzi, gdzie dwa albo trzej zgromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Podstawowy tekst tego. I on niejako produkuje, przepraszam za słowo, liturgię. Zgromadzili się i oni tworzą, kreują czynność liturgiczną. Ale kto wie, czy za tym nie ma oddawanie czci jakiemuś bożkowi. W drugą stronę skrajność w tym pierwszym ujęciu jest tak, że najważniejsza wtedy staje się wspólnota, takie kółko wzajemnej adoracji. Fajnie, że jesteśmy ze sobą, ale to nic nie różni nas od jakiegoś stowarzyszenia, czy fundacji, czy związku w świecie. Albo w drugą stronę, że głównym podmiotem jest kapłan, prezbiter. Wielką rolę na Soborze Watykańskim II przypisano prezbiterowi, jako temu, który przewodniczy, czy biskupowi w liturgii eucharystycznej. Ale to też można się zamienić w taki showman, że on jest najważniejszym aktorem, a my jesteśmy tylko widzami, kimś obcym. I jakby cała uwaga skupiała się na nim. Jak on próbował znaleźć równowagę, Benedykt XVI, w tych dwóch skrajnościach, że z jednej strony liczy się bardzo wspólnota, z pominięciem w tym momencie nieco trochę Pana Boga, tylko my jesteśmy sami ważni dla siebie. Pan Bóg jest przy okazji, jako środek, który nam pomaga się spotkać, a w drugą stronę, że to czasem widać też w Polsce, zbytnia przesada w traktowaniu tego, kim jest ksiądz. Oczywiście, niego nie da się zastąpić. To wynika z racji święceń, sakramentu, ale to ksiądz uczestniczy w tym, co dokonuje Chrystus, a nie odwrotnie. Że to Chrystus się włącza w to, co robi ksiądz. Aby to jeszcze bardziej uwypuklić, podam prosty przykład. Jak zauważyliśmy, Benedykt XVI, to za jego inicjatywą, przepraszam za słowo, postawił na ołtarzu krzyż, na środku. Chodziło o to, aby wszyscy nagle zobaczyli, że i ksiądz, i lud Boży, wszyscy zwracają się do Chrystusa i patrząc na Niego, uczestniczą w tym akcie Jego ofiarowania i uwielbienia Boga. Częstokroć można było słyszeć się zarzutem, że krzyż, nigdy tego Benedykt XVI nie potrafił zrozumieć, zasłania księdza. I on nagle zrozumiał, jakie może być z tego tytułu nieporozumienie, że jakiś tworzy dyskomfort, czy krzyż dzieli wiernych kapłana przewodniczącego liturgii, celebracji eucharystycznej. To jest coś nie na miejscu i zupełnie nie rozumiemy istoty liturgii, bo w tym momencie tworzymy sobie jakiegoś cielca, a Pan Bóg jest tylko przy okazji. Nie, my na Eucharystii nie jesteśmy przy okazji. To ona tak naprawdę konstytuuje wszystkie nasze działania, nasze wybory. Liturgia jest akcją Boga, jest działaniem Pana Boga. I nie chodzi o to, że najważniejsze są jakieś nasze upodobania i mody, i trendy. To nie jest tak, że myśmy liturgię, zwłaszcza taka była tendencja, wymyślili po Soborze Watykańskim II. Bardzo często tu w dwóch punktach podkreśla, że to jest jedna wielka akcja, która się już toczy od 2000 lat i którą Jezus rozpoczął w Wieczerzy Pańskiej i w sposób doskonały dopełnił na krzyżu i na podstawie tego cały czas przez wszystkie miejsca świata uprawiana jest Eucharystia. Liturgia eucharystyczna jest ze swej istoty Actio Dei, działaniem Boga, które włącza nas Jezusa poprzez Ducha. To jej fundament nie zależy od naszego upodobania i uczestniczenie w niej nie może być poddane presji chwilowej mody. Apostoł narodów, święty Paweł, zapewnia, że w odniesieniu do Eucharystii nie przekazuje nam swojej osobistej nauki, ale tę, którą on sam otrzymał. I teraz kwestia uczestnictwa czasem naszego. Pytanie, jak my się angażujemy, jak my uczestniczymy. Często słychać może zarzuty, że jakby lud wiary miał za mało do powiedzenia. Jak wiemy, liturgia ma wymiar dialogiczny. To nie jest występ, jak już podkreśliłem wcześniej, jednego aktora, na który przyszli jacyś widzowie czy kibice. To jest spotkanie z Bogiem. A z Bogiem się rozmawia. Bóg jest osobowy. On ciągle pragnie pomiędzy Nim a nami nieustanną wymianę miłości. I dlatego, aby nasza liturgia miała sens, udział w niej, powinno być pełne, czynne i owocne. Pierwszym odpowiedzialnym za liturgię, w dosłownym tego znaczeniu, w każdej diecezji, pierwszym liturgiem jest biskup. To on jest pełny tego słowa znaczeniu. Liturgiem, który w tym swoim kościele odpowiada za znaczenie Eucharystii. I z tej racji powinniśmy mieć taki szacunek, bo o co chodzi w liturgii? O wyrobienie szacunku do takiego zmysłu sakrum. Tak jak mówiłem wcześniej, jest problem z wyczuciem piękna. Tak samo dzisiaj w tym świecie pogubiło się kompletnie wyczucie sakrum. Już w zasadzie dzisiaj nic nie jest święte dla człowieka. Wszystko jest rzeczą. Wszystko jest tylko przedmiotem. Nic nie nosi w sobie jakiejś wewnętrznej godności. I w tym momencie, co ma na celu te wszystkie obrazy, sztuka, śpiew w kościele, podprowadzenie i uszanowanie tej świętości Pana Boga. Mówiłem już o tej sztuce, wspominałem najpierw. W świecie, w którym wszechobecny jest kicz, to Kościół ma być takim mecenasem kultury. I same wiemy, jak czasem, może to już też tak podpowiem, bo ludzie nieraz pytają, czy przy okazji Komunii Świętej, czy z okazji bierzmowania, o jakiś dar, prezent dla wspólnoty parafialnej, czy... Owszem, to może troszeczkę więcej kosztować, ale nie pójść na łatwiznę i jak będziemy kupować jakiś obraz, czy szatę liturgiczną, czy jakieś naczynia liturgiczne, aby to nie były najbardziej prostackie. Niech one zawierają ten element, który podnosi walor i piękno tego wydarzenia. Dalej, śpiew. Bardzo trudny punkt. Powiem wam o jednej takiej sytuacji, którą tutaj zastałem w Niemczech. Byłem na pewnym pogrzebie. Pogrzebie kapłana, który pracował tutaj w Niemczech. I msza święta była w języku niemieckim, ale pewne jej części, tak jak też ten na to pozwala dokument, były w języku polskim, zwłaszcza ta liturgia słowa. I także była jedna, czy dwie, czy trzy, nie pamiętam dokładnie, na pewno pamiętam jedną, pieśni w języku polskim. Niemiecki chór wykonywał przepięknie chór gregoriański, części stałe, o tym jeszcze powiem, w języku łacińskim, czyli te Baranku Boży, Święty, Święty, czy też Ojcze Nasz. I wszystko z podkładem na organy, przepięknie zagrane. A w języku polskim pamiętam taki występ, który był z podkładem z playbacku, z magnetofonu. Pamiętam zdziwienie na twarzach niemieckich księży, trochę też ludzi. Śpiewała tylko ta jedna osoba. Tu nie chodzi o to, komu coś zarzucać, ale jest tu coś nie tak, nie w porządku. W Niemczech, kochani, nigdy sobie nikt nie pozwala tutaj na jakieś elektroniczne organki. Nie pozwalają sobie na jakieś taką płciznę. Jeżeli na przykład nie ma akurat organisty, to jest czysty, naturalny, normalny śpiew. Tutaj może jest też taki trochę wyrzut też w swoją stronę, że aż to nas zawstydza. Żeby nie uprawiać takiego właśnie playbacku, pójścia na łatwiznę. Śpiew ma być naturalny, czysty, taki jak Pan Bóg nas obdarował. A w tym momencie idziemy na taką płciznę i minimalizm. gdzie to nasze zaangażowanie, gdzie to nasze uczestnictwo. Wielu osób pyta, że właśnie jest może nudna. To też zależy dużo od nas, od tego, w jaki sposób my odpowiadamy czy śpiewamy. Naprawdę w liturgii, kolejna znowu będzie uwaga, nie możemy powiedzieć, że jeden śpiew jest równy innemu, pisze Benedykt XVI. Należy przy tym unikać ogólnej improwizacji lub wprowadzania takich gatunków muzycznych, które nie szanują zmysłu liturgii. To jest nieporozumienie, jeżeli w liturgii przewagę by miały nagle instrumenty, które zupełnie nijak mają się do wyczucia i zmysłu liturgicznego. Wielokrotnie dyskutowaliśmy na różnych naszych kapłańskich spotkaniach na temat udziału różnych zespołów we mszy świętej. Nigdy to nie ma być show. To nie ma być teatrzyk. To ma być liturgia. Ojcowie synodalni, biskupi, prosili, aby odpowiednio doceniono chorał gregoriański. Mówiłem wcześniej, że właśnie na tym pogrzebie Niemcy, jeśli tak to można powiedzieć, wspólnota wiernych z Niemiec, wykonała po łacinie Święty Święty, Sanctus Sanctus, Agnus Dei, czy też Ojcze Nasz. Dalej Benedykt XVI pisze o docenieniu języka łacińskiego. Czasem tutaj bardzo często są msze święte takie międzynarodowe. To wynika z tego, że Niemcy jako państwo zmierzają do tego, aby jak najbardziej ten kraj się integrował, przyjmował siebie, nauczył się też tolerancji, rozumienia innych. Przychodzi taki moment, kiedy jest na przykład, zazwyczaj jest tam msza święta czy modlitwy, jakieś nabożeństwo w języku niemieckim. Przychodzi moment, kiedy jest na przykład Ojcze Nasz. W tych dokumentach czy tych planach, które ktoś tutaj sporządza, aby ten, według jego planu ma być tam msza święta czy modlitwa, powiedziane jest, żeby to było w Muttersprache, czyli w języku ojczystym. Naprawdę wychodzi jeden wielki taki bałagan, taki bełkot. Nie podoba mi się to, bo nagle i Polacy mówią Ojcze Nasz po polsku, Hiszpanie, Włosi, Portugalczycy, Chorwaci mówią każdy w swoim języku i wychodzi naprawdę taka wieża Babel. Inny argument, i doskonale o tym wiedział Benedykt XVI. Niedługo będą w Polsce Światowe Dni Młodzieży, już tutaj Niemcy się do tego przygotowują. Czy niedobrze by było właśnie, aby te części stałe przynajmniej nauczyć podstawowych modlitw po łacinie? Ja pamiętam, jak ludzie starsi, mimo że kompletnie łaciny od strony gramatycznej nie znali, ale jednak te modlitwy doskonale pamiętają i potrafią je odmówić. Język łaciński ma ten walor wyczucia sakrum. Ma ten zmysł taki, który aż niesie nas do nieba. I przy tym jest też walor jedności. Wyraża się uniwersalność Kościoła. A tak to inaczej tworzy się takie rozminięcie i człowiek nagle tak jakby było zagłuszone ten dialog z Panem Bogiem. Kolejna rzecz. Benedykt XVI zwraca na gesty. Mają być czytelne i jasne. Bez przesadyzmu. Bez zupełnie zbędnej nadbudowy, która się czasem tworzy przy tych gestach. Przypuśćmy, dajmy znak pokoju. Ma być on prosto wykonany wobec osób, które są najbliżej. Nie biegamy po kościele. Proszę też na to zwrócić uwagę, właśnie dzieci, bo mają czasem taką tendencję, aby wszystkim... Nie ma być on przedługi. Nie ma być on przesadnie celebrowany. Ma być zwyczajnym gestem. Znak pokoju znaczy, ja chcę być z tobą, ja chcę żyć z tobą w zgodzie, w jedności. Jest jeszcze jeden ciekawy bardzo punkt. Benedykt XVI zwraca na moment, aby po Komunii Świętej milczeć. Też się bije tu w piersi niejednokrotnie, bo nie ma czasu, bo już wiele minęło. Te parę sekund, przepraszam, te pół minuty, czy nawet minuta, wcale nie czujmy się okradzeni. To skupienie, cisza, milczenie, wiele, wiele nam może pomogły. Przecież w naszym sercu jest Bóg. A my już w głowie mamy tak wiele innych spraw, więc po przyjęciu Komunii Świętej dobrze jest po stosownych śpiewach też chociaż chwilę zamilczeć. Dalej kwestia uczestnictwa. Nic nie zastąpi osobistego bycia na mszy świętej. Tu Benedykt XVI i ojcowie synodalni, biskupi mówią o środkach masowego przekazu. Jest zrozumiałe i godne pochwalenia. Osoby są chore, niedołężne, przykute do łóżka. Nie mogą bezpośrednio, naocznie uczestniczyć w kościele, w Eucharystii. I jak najbardziej jest to zrozumiałe, ale nic nie zastąpi tego żywego przekazu, bo czasem ludzie mówią, że no ja wysłuchałem w radio czy w telewizji obejrzałem przeświętą i byłem. Jeżeli to jest powód do tego, że mnie już zwolnić z pójścia do kościoła i żywego uczestnictwa, to Benedykt XVI podkreśla, że to jest niestosowne i niewłaściwe i nigdy nie będzie pełnym uczestnictwem w dosłownym tego słowa znaczeniu. Także Benedykt XVI, i tu też nas kapłanów mocno wyczula, na homilię. Homilia ma być rozwinięciem, rozważaniem Ewangelii, albo także podjąć jakiś temat, ale dotyczący życia wiary, nie powinno być czegoś, co jest zupełnie dodatkowego i zbędnego. Także tutaj, jeżeli chodzi o doświadczenie Kościoła w Niemczech, bardzo często jest to wymieszane. Przyjeżdża wielu ludzi, na przykład z Rumunii. Oni się pobierają z Polakami, tu jest wszystko pomieszane, czy nawet też z Ukrainy, i jest wiele osób obrządku wschodniego, czy też pochodzące z Kościoła prawosławnego. Nie ma żadnego problemu z uczestnictwem i przyjęciem Komunii Świętej. I zupełnie na koniec chciałbym jeszcze podkreślić w tym dokumencie jedną bardzo ważną rzecz, co jest rozwinięciem. Mówiłem cały czas, że tu chodzi o szacunek dla Eucharystii. Co pomaga nam jeszcze bardziej zobaczyć jej wielkość? Nic innego jak adoracja. Święty Augustyn mówił, jest pewnym zamachem, jest pewnym grzechem, jeżeli przyjmuje się ciało Pańskie, a wcześniej się go nie adoruje. Adorować znaczy patrzeć, przyjmować, zadziwić się, fascynować, podprowadzić przez Ducha Świętego i zgłębić całe to wydarzenie. W tym świecie też jesteśmy wypłukani z adoracji, bo żyjemy z marszu, ciągły stres, pośpiech, praca goni pracę, od jednej rzeczy biegamy do drugiej, nim jedną skończymy, to już trzeba zacząć następną. To też dotyczy nas, księży. Adoracja, tak jak potrzebujemy w domu, otworzyć okno, to jest takim otwarciem okna naszej duszy na niebo. Tak jak potrzebujemy, aby weszło świeże powietrze. A my często właśnie nasze życie zamieniliśmy w takie więzienie, którego kajdanami są terminy, są różne miejsca i plany. Nie zapomnijmy tam, aby w pełni i pięknie uczestniczyć w tej Eucharystii, do której nas zachęca papież Benedykt XVI, o adoracji, o wyciszeniu. Wejdźmy na chwilę do kościoła. Często mamy taki napis na różnych kaplicach. Benedykt XVI zachęca, zwłaszcza w tych większych miastach, aglomeracjach, żeby była wieczysta adoracja. Przyjdź, zobacz, wycisz się. Napis czekam na Ciebie i wizerunek Jezusa Miłosiernego. Niech te rozważania nam pomogą pełni autentycznie, prosto, zwyczajnie, ale także i w sposób pełny, czynny, owocny uczestniczyć w mszy świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.